Dzień dobry, bardzo mi miło, że Państwo jesteście, że spośród tak wielu różnych ciekawych rzeczy, które się dzieją, wybrali się akurat to spotkanie. No spróbuję opowiedzieć najbardziej atrakcyjnie, jak potrafię i najbardziej ciekawie, jak potrafię o tym, co robimy w tym obszarze, tak? Bo od wielu lat wspólnie ze swoimi współpracownikami próbujemy odpowiadać na pytania dotyczące tego właściwie, czym są w naszym życiu pieniądze, poza tym, że ich po prostu używamy. I jak Państwo wiecie, nawet na Slot Art Festival się używa pieniędzy. Żeby tu wejść, to trzeba też zapłacić, prawda? Więc te pieniądze otaczają nas wszędzie. To, co my robimy, to próbujemy popatrzeć na to, jak pieniądze wpływają na nas jako ludzi, na nasze zachowania, na nasze relacje społeczne. W tym przyglądamy się temu, w jaki sposób pieniądze są powiązane z odczuwaniem przez nas szczęścia. I zacznę od takiej rzeczy, o której nie wiedziałem, że od czegoś takiego zacznę swój wykład. Wczoraj jak chodziłem sobie tutaj po terenie festiwalu, czytałem sobie różne rzeczy, różne ogłoszenia, fajne, bardzo ciekawe rzeczy są gdzieś tam pozawieszane i znalazłem takie ogłoszenie, które się nazywa Projekt Szczęście, bardzo, bardzo fajne takie zaproszenie. I tu pierwsze zdanie w tym zaproszeniu jest takie, że będzie to próba zebrania historii zwykłych ludzi bez naukowych paradygmatów i definicji. Otóż ja chcę Państwa zapewnić, że nauka, psychologia naukowa też zajmuje się zwykłymi ludźmi. To, co my robimy, koniecznie chcemy zajmować się zwykłymi ludźmi, nami, temu w jaki sposób my funkcjonujemy. Pewnie, proszę Państwa, możecie sobie zadać parę pytań. Pieniądze, szczęście, co to właściwie jest za powiązanie? Otóż, czy nam się to podoba, czy nie, to powiązanie jest. Tak? I nawet jeżeli go na poziomie takim świadomym nie dostrzegamy, to sam fakt, do czego za chwilę przejdę, że jesteśmy ciągle wystawieni na różne akcje takie marketingowe, reklamowe, powoduje, że my gdzieś z tyłu głowy to powiązanie jednak mamy i w jakiś sposób je tam rozpatrujemy. No można sobie zadawać pytanie, co psycholog może mieć do powiedzenia o pieniądzach. Otóż tak jak mówiłem, może, dlatego że my pieniędzy używamy po prostu codziennie, wielokrotnie, prawda? Dzisiaj dziesiątki razy już na pewno użyliście Państwo pieniędzy w różnych postaciach, płacąc za kawę, czy to gotówką, czy to kartą, więc te pieniądze się pojawiają i one są ważne także z perspektywy psychologicznej, więc spróbujemy sobie na to odpowiedzieć. Ja bym powiedział tak, bo to jest takie pytanie, czy pieniądze dają szczęście, które aż kusi, że po prostu krótko odpowiedzieć, no tak albo nie. Otóż ja Państwu od razu powiem, że na tak postawione pytanie w ogóle się nie da odpowiedzieć. Znaczy my mamy odpowiedź, bo na przykład mamy gotowe przysłowie. Mamy przysłowie, które brzmi pieniądze szczęścia nie dają, czyli w zasadzie ono odpowiada na to pytanie. To wszystko, co ja dotychczas na ten temat zrobiłem, to co ja przeczytałem na ten temat, właściwie prowadzi mnie do takiego wniosku, że na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć, więc Państwo możecie w odpowiedzi na to zareagować to o co facetowi chodzi. Tak? No stawia pytanie, właściwie wykład tytułuje pytaniem, no to oczekiwalibyśmy, że on na to pytanie odpowie. No mi się wydaje, że ja jestem badaczem, tak? Użyjmy tego słowa, jestem naukowcem, ale moje podejście do nauki jest takie, że ja bardziej sobie cenię w nauce jednak stawianie pytań niż udzielanie odpowiedzi. Oczywiście my próbujemy udzielać odpowiedzi, natomiast czasami jak się udziela zbyt prostych odpowiedzi, to jest taka pokusa, żeby właśnie rzeczywistość upraszczać. Ja lubię swoich słuchaczy nawet zostawiać właśnie z tymi pytaniami, zachęcać ich do tego, żeby na te pytania szukali odpowiedzi. Więc zobaczymy, może wspólnie znajdziemy na to pytanie odpowiedź, ale myślę, że ta kwestia jest pełna rozmaitych niuansów i takiej prostej odpowiedzi się udzielić nie da. No tak, po pierwsze sobie popatrzymy na relacje między szczęściem a po prostu pieniędzmi, których używamy. No i możemy sobie zadać pytanie, czy jak ludzie mają mniej pieniędzy, to są mniej szczęśliwi niż wtedy, kiedy mają więcej pieniędzy. Czy ludzie na przykład, którzy doświadczają jakiegoś rodzaju niedostatku, biedy nawet, są faktycznie mniej szczęśliwi niż ci, którzy mają bardzo dużo pieniędzy i czy to jest takie proste równanie. Także jak rośnie ilość pieniędzy, które posiadamy, to jest też szansa na to, żeby rosła ilość szczęścia, którego doświadczamy. Ale proszę Państwa, są też w kulturze, nie tylko w nauce, ale też w kulturze, jest taki pogląd, że może pieniądze same z siebie szczęścia nie dają. No bo nawet co z tego, że mogę mieć górę pieniędzy, jak nie mogę na nic z tych pieniędzy wydać, prawda? No to Marilyn Monroe, która się tu pojawia, ona jest słynna między innymi z tego, że kiedyś powiedziała takie zdanie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy już tak. Więc może ewentualnie, jeżeli nawet byśmy doszli do wniosku, że pieniądze same w siebie, nawet jak mamy ich bardzo dużo, szczęścia nie dają, to może to, że jesteśmy w stanie je wydać na coś, co jest dla nas z jakiegoś powodu atrakcyjne, co nam się podoba, że to być może przysporzy nam szczęścia. Więc ja w tej swojej opowieści będę się odnosił do obu tych kwestii. Czyli do tego, czy pieniądze same z siebie jakoś wpływają na odczuwanie szczęścia i to, w jaki sposób ich używamy, czyli to, że za nie kupujemy różne rzeczy i możemy sobie kupić rzeczy, które są dla nas atrakcyjne, być może to ewentualnie jest w stanie przysporzyć nam szczęścia. Więc jest parę pytań takich startowych, na które spróbujemy sobie wspólnie, mam nadzieję, udzielić odpowiedzi, czy mając więcej pieniędzy będziemy bardziej szczęśliwi. Właściwie to ile trzeba by mieć pieniędzy? Czy jest na przykład jakaś taka granica, nie wiem, powiedzmy zarobków miesięcznych, że jak tyle się zarabia, to ludzie są już bardziej szczęśliwi. To się da nawet policzyć, tak? Bo jesteśmy łatwo w stanie policzyć to, ile ludzie zarabiają pieniędzy. Jeżeli w jakiś sposób ilościowy mierzymy poczucie satysfakcji z życia, szczęścia, czyli mówimy do ludzi tak, no oceń na skali od 1 do 10, jak bardzo ty jesteś szczęśliwy. Gdzie 1 to znaczy, że jesteś bardzo nieszczęśliwy, a 10 jesteś ekstremalnie szczęśliwy. No to mamy jakąś ocenę ilościową. No to właśnie dałoby się to nawet policzyć, gdzie jest ten moment odcięcia. Prawda? Że jak będę zarabiał, nie, na przykład 10 tysięcy, to tak, już będę szczęśliwy, ale jak 8, to jeszcze nie. No i kwestie związane właśnie z kupowaniem, tak? Czy jak się kupi coś, nie wiem, na przykład markowego luksusu, jak sobie kupię super luksusowy samochód, którym się tak przyjemnie jeździ, będę szczęśliwy czy nie, prawda? I czy mogę sobie nastrój poprawić, czy ja mogę sobie samoocenę jakoś poprawić, no to nad tym się też zastanowimy. Mówiłem, proszę Państwa, tak, że nawet jak nam się nie podoba to zestawienie, jak nas to w jakiś sposób kuje w oczy, że my zestawiamy pieniądze, dobra materialne ze szczęściem, to mówiłem o tym, że my jesteśmy po prostu bombardowani komunikatami, że tak właśnie jest. No i popatrzcie, parę po prostu pierwszych z rzędu, ja specjalnie długo nie szukałem po internecie, wyciągnąłem sobie parę pierwszych z rzędu przekazów reklamowych, Open Happiness, tak? To jest przekaz z reklamy tego produktu. Happiness starts here, mówi nam reklama pewnej sieci, w której można coś tam zjeść. A little piece of happy, to jest reklama gumy do rzucia. You can't buy happiness, mówią, but you can buy tea and that's kind of the same thing, prawda? Czyli właściwie wychodzi na jedno. Naprawdę ten przekaz w tej chwili jest taki i moglibyśmy, oglądając sobie tylko reklamy, które nas przekonują do tego, że jak będziemy kupować i wydawać pieniądze, to będziemy bardziej szczęśliwi, to moglibyśmy z godzinę tutaj spędzić, żeby sobie to w jakiś tam sposób zobaczyć. No ludzie robią też różne rzeczy, prawdopodobnie właśnie po to, żeby poczuć szczęście. Na przykład ludzie grają w totolotka, w różne odmiany jakichś takich gier losowych jak totolotek. Pytanie, po co ludzie to robią? Tak? No można powiedzieć, okej, to jest niedroga, fajna zabawa, przyjemna. Może tak, okej, ja tego nie wykluczam. Natomiast proszę Państwa, można powiedzieć tak, jeden taki zakład kosztuje niewiele. Nie wiem, ile to tam kosztuje, powiedzmy koło 2 zł prawdopodobnie. No to ktoś mu powiedzieć, płacę niewiele, a mogę wygrać parę milionów. No tylko, że szansa wygrania tych paru milionów to jest 1 do 12 milionów, więc szansa, że ktoś z nas wygra, jest super, super mała, ekstremalnie mała, nawet jak jacyś tam ludzie wygrywają, co jest po prostu efektem skali. Tylko, że są, proszę Państwa, ludzie i to często niezamożni ludzie, którzy grają regularnie i jak tak się kupuje te kupony ciągle, się tak płaci 2 złote, 2 złote, 2 złote, 2 złote, nagle się okaże, że ja miesięcznie mogę wydać kilkaset złotych, a rocznie to może nawet, tak, całkiem sporo pieniędzy, bo to się sumuje, my tego nie widzimy, ale to się sumuje. No to czemu ludzie to robią? Poza tym, że może się chcą zabawić, ja tego nie wykluczam, bo myślę, że jak ludzie grają w totolotka i gdzieś tam mają te perspektywy, te reklamy, że tu jest 17 milionów do wygrania, tutaj ileś tam milionów do wygrania, to oni pewnie w głowie mają mniej więcej taki obraz siebie. Tak, że jak wygram już te 30 milionów w totolotka, to w cholerę zostawię tą pracę, którą teraz wykonuję, w której się męczę, w której tam się z tym szefem muszę użerać albo z pracownikami. Po prostu siądę sobie w fotelu, będę palił cygara, będę jeździł drogim samochodem, będę miał służbę, będę sobie robił coś. Ja myślę, i to badania też pokazują, bo oczywiście jest sporo badań, w których ludzi grających w tego rodzaju gry się pyta, tak, po co oni to robią, mniej więcej mają taki obraz. Czyli zobaczcie Państwo, jest z jednej strony jakiś tam przekaz, będziesz szczęśliwy, ale my w głowach też to mamy. No to, że ludzie grają w totolotka, jest najlepszym dowodem, że jakieś oczekiwanie w zakresie tego, że będzie się szczęśliwym, jest. No to z tym jesteśmy. W takiej rzeczywistości żyjemy. A teraz cofnijmy się daleko, o parę tysięcy lat wstecz. Zobaczmy, okazuje się, że to jest kwestia, która jest obecna nie tylko, nie wiem, od 20 lat, 30, od 100 lat, ona była obecna praktycznie zawsze. I jak się pogrzebiał w którymś momencie, zacząłem mocno wertować literaturę taką filozoficzną, historyczną, sięgać do starożytnych filozofów, żeby zobaczyć, co oni na ten temat, do różnych przekazów takich religijnych, żeby zobaczyć, co na ten temat się mówiło. Okazuje się, że ten temat był obecny od tysięcy lat i u starożytnych filozofów, i w różnych przekazach takich religijnych. Ja chcę pokazać Państwu parę przykładów. Są pewne rodzaje ostrzeżeń dla nas, żeby uważać na to, że dobra materialne, nawet jak kuszą, to one nie są w stanie uczynić nas szczęśliwymi. Obrona Sokratesa Platona, tak, w której Platon opowiada o tym, co Sokrates miał do powiedzenia na temat różnych rzeczy, okazuje się, że miał coś do powiedzenia także na temat majątku. Co miał powiedzieć Sokrates, zdaniem Platona? Czcigodny człowieku, jesteś Ateńczykiem, obywatelem miasta wielkiego i sławnego z mądrości i siły, a nie wstydzisz się zabiegać o majątek tak, abyś miał go najwięcej, a także o sławę i honor, a nie dbasz o prawdę i o duszę, aby była najpiękniejsza, ani o nich nie myślisz. Podobno Sokrates sam z siebie, tak jak czytałem różne przekazy takie historyczne, dosyć był takim ostentacyjnym antymaterialistą. Jak chodził, to się ubierał podobno w bardzo niemodny sposób, chodził na boso, generalnie chciał zamanifestować swoją pogardę dla majątku, dla dóbr materialnych, no i to nam próbował przekazać. No, możemy sięgnąć do Biblii i do Starego, i do Nowego Testamentu, Księga Koheleta. Kto się kocha w pieniądzach, nigdy się nie nasyci. A kto się przywiązuje do bogactw, nie będzie miał ich dosyć. Także to jest marność. Bardzo jasny przekaz. Możemy się przenieść do Nowego Testamentu i okazuje się, że znajdujemy dokładnie taką samą sugestię. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza. Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pułapkę pokusy oraz ulegają licznym, bezsensownym i szkodliwym żądzom. One to prowadzą ludzi do ruiny i na zatracenie, bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. Więc ten przekaz się powtarza. No ale proszę Państwa, możemy wyjść poza przekaz biblijny, sięgnąć do innych tradycji religijnych, kulturowych i natrafiamy na dokładnie te same sugestie. Nie ma Lao Tzu, nie ma większej klęski niż brak znajomości umiaru. Nie ma większego zła niż chciwość i pożądliwość, tylko ten, kto zna umiar, będzie zawsze miał dosyć. Zobaczycie Państwo, jak dojdziemy do końca, ci z Was, którzy wytrzymają do końca tego mojego wystąpienia, zobaczycie Państwo, że właśnie to, co oni powiedzieli tysiące lat temu, jest perfekcyjnie zgodne z tym, co pokazują współczesne, nowoczesne badania psychologiczne, eksperymentalne. My właśnie potwierdzamy to, co w pewnym sensie ludzie wiedzieli od bardzo dawna, tylko jakoś nie bardzo z jakiegoś powodu, z jakiego to spróbujemy się wspólnie też zastanowić, nie chcieli tego do siebie przyjąć. I ten przegląd taki historyczny chcę, tu już jesteśmy w XX wieku, postać, która dla mnie jest bardzo ważna, tak, jeżeli chodzi o historię psychologii, czyli Erich Fromm. Prawdopodobnie najbardziej znana jego książka, najbardziej znane jego dzieło To Have or To Be, czyli mieć czy być, tak to jest w języku polskim przetłumaczone, gdzie właśnie on bardzo pięknie w tej książce opisuje, jakie są właśnie potencjalne relacje między naszym szczęściem, a tym, co posiadamy, tym, co chcemy posiadać. Popatrzcie Państwo jeszcze na jeden cytat. To jest właśnie cytat z Fromma z książki Mieć czy być. W egzystencjalnym modus posiadania istotne nie są rozmaite przedmioty, które zawłaszczamy, lecz całościowe nastawienie. Dokładnie wszystko może stać się przedmiotem pragnienia, rzeczy, których używamy w codziennym życiu. Wszelka własność, rytuały, dobre uczynki, wiedza i myśli. Wszystkie one, choć same w sobie nie są złe, ostatecznie złe się stają. Wtedy mianowicie, kiedy desperacko się ich trzymamy, kiedy stają się łańcuchami tamującymi naszą wolność, kiedy stają na drodze do samorealizacji. Zobaczcie Państwo, że Fromm, on tu wychodzi nawet poza takie proste kwestie, że mieć pieniądze, kupować. On pokazuje, że to służy chęci posiadania, zawłaszczania. W dużym stopniu używamy pieniędzy i mamy takie wyobrażenie, że jak będziemy mieli pieniądze, to będziemy szczęśliwi, bo dzięki pieniądzom my jesteśmy w stanie zawłaszczyć rozmaite rzeczy. I Fromm bardzo ładnie w tym dziele, który ma kilkadziesiąt lat i też właściwie wydaje się, że niewiele ludzi nauczył, on pokazuje, że to weszło do naszego sposobu myślenia, ta chęć posiadania. Zobaczcie Państwo, co bardziej naturalnie powiemy. Jestem ojcem dzieci, czy mam dzieci? Mam żonę, mam męża, mam pracę. Mówimy o tym dokładnie tak samo, jak mówimy, mam samochód, mam komórkę, mam psa. O czym my jeszcze mówimy mam, zobaczcie Państwo. O ironio, my jesteśmy w stanie powiedzieć nawet, mam depresję. Zobaczcie, mam depresję, tak jakby to było coś, co ja posiadam. Fromm pięknie w tej książce pokazuje, jak my używamy pieniędzy, jak kupujemy po to, żeby posiadać, żeby zawłaszczać. Dla mnie niesamowicie uderzający był taki fragment, kiedy on pisze też o naukowcach, którzy robią badania, odkrywają różne rzeczy, jak to do siebie zawłaszczają. To jest moje. Ja nic nie stwarzam, ja tylko odkrywam, jeżeli w ogóle coś mi się udaje, a w nauce musicie Państwo wiedzieć, w ogóle niewiele się udaje, to strasznie frustrujące zajęcie. Ale jest taka w nas pokusa, że jak coś odkryję, to chcę o tym mówić, o to jest moje, ja to wykryłem. Tak jakbym stworzył kawałek świata, a ja tylko przecież ten kawałek świata odkryłem. No dobra, więc jesteśmy w takim momencie, że historia nam daje oczywiste wskazówki, podpowiada co robić, no zgadzamy się, że nie bardzo przyjęliśmy to do wiadomości. No to przesuńmy się już do czasów całkiem współczesnych i do badań, które na ten temat się prowadzi, a musicie Państwo wiedzieć, że myślę, że takie rozważania o szczęściu nam się dosyć właśnie spontanicznie kojarzą z filozofami, z filozofią, ale w tej chwili w nowoczesnej nauce ten problem badają. Dalej oczywiście filozofowie o tym mówią, rozprawiają, piszą wspaniałe książki na ten temat, a to się bada w psychologii, no ja jestem tutaj tego przykładem. Badają to ekonomiści, Richard Layard, o którym za chwilę opowiem, jest właśnie ekonomistą, jeden z bardziej znanych ekonomistów. To się nawet bada na poziomie w tej chwili neurobiologicznym, czyli próbuje się w mózgu odnaleźć pewne struktury, które miałyby, neuronalne, które miałyby odpowiadać za to, że ludzie są szczęśliwi lub nie. Bada się, w jaki udział jest czynników genetycznych w tym, że jedni ludzie są szczęśliwi, a drudzy nieszczęśliwi. Te badania mniej więcej pokazują, że w 50% geny determinują to, czy ktoś w życiu ma poczucie szczęścia, czy nie, czy jest optymistą, czy jest pesymistą. No dobra, ten Richard Layard, tak jak mówiłem, to jest angielski ekonomista, napisał parę fajnych prac na temat szczęścia. Próbuje to właśnie też od strony takiej ekonomicznej i dla nas on dzisiaj tutaj jest ważny, bo on też w jakiś sposób pokazuje relacje między szczęściem a pieniędzmi. W książce Happiness, w której on jakoś tam podsumowuje kilkadziesiąt lat swoich badań na ten temat, wymienia tak zwaną wielką siódemkę, on to nazywa Big Seven, tak? Że to jest wielka siódemka czynników, które są powiązane, które w jakiś sposób odpowiadają za to, że odczuwamy szczęście lub nie. To nie jest wynik tego, że on usiadł i to wymyślił, to jest wynik rozmaitych badań, które on sam prowadził, które analizował, zbierał. No i co to jest za siódemka? Sytuacja finansowa, czyli w jaki sposób pieniądze też są odpowiedzialne za to, że czujemy się szczęśliwi lub nie. Praca, czy ją mamy, czy nie mamy. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa miał takie w życiu doświadczenie, że były problemy z pracą, że nie miał pracy, chciałby pracować, a nie mógł, no to wie, że to blokuje bardzo możliwość odczuwania satysfakcji, szczęścia. Zdrowie, relacje w rodzinie, przyjaciele i wspólnota, wolność osobista, wartości osobiste. Na czym polega problem? Otóż problem polega, proszę Państwa, no nie na tym, że pieniądze są w ogóle niepowiązane ze szczęściem, bo są. Za chwilę spróbuję Państwu pokazać, w jaki sposób. Problem prawdopodobnie polega na tym, że my zbyt dużą wagę przywiązujemy do tych dwóch pierwszych czynników, czyli pieniądze, praca i zbyt wiele od nich oczekujemy, a zbyt małą wagę przywiązujemy do wszystkich pozostałych, zwłaszcza do tej ostatniej czwórki. Relacje w rodzinie, nasze relacje przyjacielskie, nasze zaangażowanie takie wspólnotowe i wolność rozumiana na różny sposób. To jest, proszę Państwa, cytat, który ja zaraz opatrzę pewnym wykresem, bardzo takim, myślę, ładnie ilustrującym, na czym polega problem, jeżeli chodzi o pieniądze i szczęście. Są dwa zdania wyjęte z książki Layarda. There is a paradox at the heart of our lives. Most people want more income and strive for it, yet as Western societies have got richer, they people have become no happier. Mówi, to jest jeden z największych paradoksów. Świat się bogaci, ludzie się bogacą, na świecie jest średnio coraz więcej pieniędzy, bo oczywiście my wiemy, że średnio jest coraz więcej pieniędzy, ale też narastają nierówności. Znaczy kraje bogate bogacą się coraz bardziej, a biedne jakby biednieją coraz bardziej. I to jest jakby osobny problem. Może jak jeszcze kiedyś na Slot Art Festival mnie zaproszą, to może o tym opowiem, bo to jest zupełnie osobna i ważna też rzecz. Ale on mówi tak, świat się średnio bogaci, a ludzie z jakiegoś powodu nie czują się bardziej szczęśliwi. I wykres, który Państwu pokażę, to jest wykres pochodzący z jego książki, jest bardzo często cytowany, przytaczany jako przykład pokazujący, że nie ma kompletnie właściwie na poziomie uśrednionym relacji między tym, że ludzie są coraz bogaci, a tym, że czują się bardziej szczęśliwi. To są dane, zobaczcie Państwo, od roku 1972, do 2000, tam około 10 tam jest, myślę, na końcu. Ta czerwona linia pokazuje, jak rósł uśredniony PKB na osobę, czyli produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca danego kraju. To jest uśrednione przez różne kraje, które on poddał analizie. No i ewidentnie widać, że to jest praktycznie liniowo świat się bogaci na poziomie średnim, tak? te niebieskie linie, które Państwo widzicie i które są na ciągłym poziomie, na taki, w ogóle się jakby nie zmieniają, odzwierciedlają deklarowane przez ludzi poczucie szczęścia. To się bada w bardzo prosty sposób, po prostu pyta się ludzi o to, jak bardzo czujesz się szczęśliwy, najczęściej właśnie na jakichś takich skalach, prawda, które się zmieniają od jakiegoś punktu A do punktu B, no bo no jak inaczej to mierzyć, no ludzie sami czują to, czy są szczęśliwi, czy nie, czy odczuwają satysfakcję z życia, czy nie. Zobaczcie, że to się praktycznie nie zmienia. Oczywiście jedni się czują bardziej szczęśliwi, drudzy się czują mniej szczęśliwi, ale to jest jakby stałe, to jest ewidentnie nieskorelowane z tym, że świat się bogaci. Czyli pieniędzy mamy jakby coraz więcej, ale nie bardzo chce się ruszyć z miejsca to, że czujemy się szczęśliwi. To nie znaczy, że w ogóle kompletnie nie ma żadnej relacji między pieniędzmi a szczęściem. Przecież sam Layard przed chwilą w tej wielkiej siódemce wymienia sytuację finansową jako czynnik, który przyczynia się do tego, że czujemy się szczęśliwi. Na przykład gdyby było tak, że ktoś z nas strasznie chciał na ten Slot Art Festival przyjechać, no nie ma za cholerę pieniędzy, tak? I nawet ta wejściówka, no nie stać mnie na to, żeby to kupić. Czy ja będę szczęśliwy? No nie będę. Będę na pewno przynajmniej chwilowo niezadowolony bardzo z tego, że nie mogę tu przyjechać. Więc jeśli dokładniej temu przyjrzeć, to ta relacja między tak jakby bogactwem liczonym na poziomie narodów, krajów, a szczęściem wygląda mniej więcej tak. Na osi X-ów tej poziomej im bardziej w prawo, tym bardziej bogate są kraje, a na osi Y-ów, czyli im wyżej w górę, tym bardziej na poziomie średnim ludzie deklarują, jak bardzo czują się szczęśliwi. I zobaczcie, jak to się zmienia. To rośnie na początku, czyli dla tych biedniejszych krajów to prawie liniowo jest skorelowane, czyli idzie w górę i potem się załamuje i właściwie trzyma się znowu na takim poziomie niezmiennym. Co to oznacza, proszę Państwa? To jest pierwszy wniosek, który tutaj nam te dane oferują, które nam podpowiadają, że prawdopodobnie, jak mówimy o relacji między pieniędzmi a szczęściem, to jest tak, że to raczej jest tak, że brak pieniędzy może być pewną blokadą, żeby odczuwać szczęście, satysfakcję. Czyli to bardziej jest tak, że jak zaczyna nam brakować pieniędzy i nasza sytuacja finansowa staje się trudna, dramatyczna, to rzeczywiście nam jest trudno odczuwać szczęście. Tylko że w pewnym momencie, jak już tych pieniędzy mamy ileś tam, to nie chce iść w górę. Czyli jeżeli ja już zarabiam wartość X, to teraz pytanie, czy jak moje dochody wzrosną dwa razy, czyli będą wynosiły dwa razy X, to moje szczęście też będzie dwa razy większe? Okazuje się, że nie. Ono może trochę pójdzie w górę, bo jakieś tam jeszcze potrzeby, których wcześniej nie mogłem zaspokoić, teraz zaspokoję, ale raczej ono nie drgnie. Ono być może tylko minimalnie się ruszy. Więc to już jest pierwszy wniosek, który z tych danych wynika. Sytuacja finansowa, powtórzmy to jeszcze raz, ma znaczenie, ale to nie jest tak, że te dwie rzeczy są ze sobą liniowo powiązane. Czyli w pewnym momencie ta zabawa się kończy. Nie kończy się w nas potrzeba tego, żeby posiadać jeszcze, więc jak mówię nas, to mówię ogólnie o nas, ludziach wszystkich, tak? Ta historia w pewnym momencie się kończy i potem, jeżeli chcemy mieć coraz więcej, to okazuje się, że niestety te nasze oczekiwania, że będziemy bardziej szczęśliwi, już się nie przesuwają w górę. No i teraz pytanie, proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Ja zaoferuję kilka odpowiedzi. Tych odpowiedzi myślę, że generalnie jest więcej niż tylko te, o których ja opowiem. Mam nadzieję, że jak sobie będziemy potem dyskutować, to Państwo dołożycie jeszcze kolejne. Jestem tego bardzo ciekawy. Ja wybrałem kilka, które mi się wydają, no teraz jak przygotowywałem się do tego, to mi się one wydały ciekawe i ważne. Pierwszy powód, który gdzieś tam tę blokadę zakłada. Oceniamy nasz majątek relatywnie, a nie absolutnie. Więc to, co my mamy, proszę Państwa, jak już to mamy, czy to są pieniądze, czy inne dobra materialne, jak tylko to posiądziemy, natychmiast zaczynamy to porównywać z jakimś zewnętrznym kryterium. Czyli jak kupię sobie samochód, to ja mógłbym na tym poprzestać, o fajny samochód, taki mi się podoba. Nie. Zaczynamy myśleć tak, a czy to jest lepszy samochód niż moich sąsiadów? Czy to jest droższy samochód niż moich sąsiadów? Czy to jest lepszy samochód niż ten, który ja miałem wcześniej? Więc my cały czas jesteśmy na poziomie takich ocen relatywnych i to jest problem, jak Państwo za chwilę zobaczycie. To wynika znowu z rozmaitych przyczyn. To wynika po prostu też z biologii naszego mózgu, który cały czas się adaptuje. On się cały czas adaptuje do tego, co ma i to jest bardzo ważne osiągnięcie, tak jak powiedziałbym, ewolucyjne. Bo zobaczcie Państwo, gdybyśmy my się nie adaptowali, to mielibyśmy bardzo duży problem, żeby sobie poradzić w sytuacjach trudnych. Na przykład, kiedy człowiek przeżywa jakieś traumatyczne przeżycie, to może być przeżycie związane, nie wiem, ze śmiercią bliskiej osoby. Doświadczamy tego przecież jako ludzie, prawda? Gdybyśmy nie byli w stanie się adaptować do takich sytuacji, to by nam bardzo trudno je przetrwać. Badania pokazują, że ludzie się do tego adaptują, że jak ludzie na przykład doświadczą jakiegoś rodzaju niepełnosprawności, początkowo im się wydaje, że właściwie nie są już w stanie dalej żyć. ale jednak z czasem się adaptują, znajdują rozmaite rozwiązania i paradoksalnie badania pokazują, że ludzie doświadczający różnych niepełnosprawności mogą być bardziej szczęśliwi niż ci, którzy takich niepełnosprawności nie doświadczają. Ale problem polega na czym? Że my się adaptujemy nie tylko do tych trudnych rzeczy, ale także do przyjemnych. Czyli jak na przykład wzrośnie nam wynagrodzenie, czyli mamy więcej pieniędzy, a o tym mówimy, no to my na chwilę się ucieszymy, ale my się bardzo szybko do tego przyzwyczajimy. Zaadaptujemy się, czyli adaptujemy się nie tylko do bodźców negatywnych, ale także do przyjemnych. My bardzo szybko uznamy, że taki stan, że dzisiaj zarabiamy dwa razy więcej niż na przykład miesiąc temu, że on już jest normalny. I teraz zaczynamy myśleć, a jakby to było, gdybym od teraz jeszcze dwa razy więcej zarabiał. Zobaczcie Państwo, co to jest. Idzie w górę, nie? I trudno jest za tym nadążyć. Co to znaczy, że my relatywnie oceniamy różne rzeczy? Pokażę Państwu bardzo prosty przykład. Powiedzcie mi teraz, jak tu jesteście. Czy 10 zł to jest taka kwota, która jest warta choćby minimalnego wysiłku, żeby ją zaoszczędzić? Czy podnieślibyście z ziemi 10 zł, jakby leżało? I wydaje się, że do nikogo nie należy, no po prostu leży, tak? Albo ktoś wam powie, możesz o 10 zł zaoszczędzić. Warto podjąć choćby minimalny wysiłek, żeby zaoszczędzić 10 zł? Popatrzcie. Jesteś w sklepie i kupujesz zeszyt, który kosztuje 20 zł. Gdy jesteś już przy kasie i masz płacić, dowiadujesz się od znajomego, że na stoisku obok dokładnie taki sam zeszyt kosztuje 10 zł. Czy podejdziesz na drugie stoisko, żeby kupić ten sam zeszyt o 10 zł taniej? Jak zadajemy ludziom to pytanie, to prawie wszyscy mówią, no oczywiście, to jest oczywiste, to tylko ktoś nierozsądny zupełnie nie podjąłby takiego wysiłku. Uwaga, jesteś w sklepie i kupujesz telewizor, który kosztuje 6800 zł. Gdy jesteś już przy kasie, dowiadujesz się od znajomego, że na stoisku obok dokładnie ten sam telewizor kosztuje 6790 zł. Czy podejdziesz na drugie stoisko, aby kupić ten telewizor o 10 zł taniej? Prawie wszyscy mówią nie, przecież to kompletnie bez sensu, absurd. No to ja zadaję pytanie, czy 10 zł to jest kwota, która jest warta tego, żeby podjąć minimalny wysiłek, aby ją zdobyć, zarobić, zaoszczędzić, czy nie? Okazuje się, zobaczcie Państwo, nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Wracamy do punktu numer jeden. Nie dokonujemy ocen, i tu chodzi nie tylko o oceny pieniędzy, ale nas interesują akurat dzisiaj pieniądze. Nie dokonujemy ocen w sposób absolutny, ale relatywny. My to cały czas do czegoś innego porównujemy. Popatrzcie Państwo na kolejny przykład. To jest przykład takich sytuacji, które pokazywano ludziom w pewnym badaniu, w pewnym eksperymencie. To byli inteligentni uczestnicy, to byli studenci Uniwersytetu Harvarda, no trudno oczekiwać, że oni są mało inteligentni, raczej są to inteligentni ludzie. Pokazano im dwie rzeczywistości, w których mogliby żyć. Pierwsza rzeczywistość jest taka. Ty zarabiasz 50 tysięcy dolarów rocznie, a inni ludzie zarabiają średnio 25 tysięcy dolarów rocznie. Czy wolałbyś żyć w takiej rzeczywistości, czy może w takiej? W drugiej, ty zarabiasz 100 tysięcy dolarów rocznie, podczas gdy inni ludzie zarabiają średnio 200 tysięcy dolarów rocznie. Około 80% tych studentów Harvarda wskazało na pierwszą rzeczywistość. Czyli zarabiają w kategoriach absolutnych o połowę mniej. Zobaczcie Państwo, co się dzieje, tak? Okazuje się, że myślę, gdybym powiedział, że w ogóle nie patrzymy na pieniądze absolutnie, to bym przesadził, ale myślę, że w dużo większym stopniu my porównujemy siebie do czego? No na przykład do świata społecznego. Kiedyś ja dużo pracowałem, ponieważ był taki czas w mojej pracy naukowej, czyli dużo zajmowałem psychologią giełdy i dużo pracowałem z inwestorami, także różne takie warsztaty dla nich prowadziłem. Kiedyś jeden inwestor, ale to jest historia, która się powtarzała, ale ta jedna jakoś mi utkwiła w pamięci. On mówi do mnie tak, wie pan co, na giełdzie nie chodzi tylko o to, żeby zarobić pieniądze. Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby zarobić więcej niż szwagier. Czyli ludzie patrzą nie tylko na to, ile sami zarabiają, ale ile zarabiają inni. Co ciekawe, proszę Państwa, jak oni pieniądze zarobili na czas urlopu, czyli na przykład zapytali ludzi tak, w pierwszej rzeczywistości twój urlop wynosi 4 tygodnie rocznie, a innych ludzi 2 tygodnie rocznie, w drugiej rzeczywistości twój urlop wynosi, nie wiem, 6 tygodni rocznie, a innych ludzi 8 tygodni rocznie. Okazało się, że jak to przeniesiono na urlopy, to ludzie już wybierali tę drugą rzeczywistość. Czyli zobaczcie Państwo, to jest coś, co bardzo specyficznie dotyczy pieniędzy. Czyli to pieniądze mają w sobie coś takiego, że natychmiast skłaniają nas do porównań społecznych. Dlaczego? Teraz trochę wyprzedzę nasze spotkanie, to o czym będę mówił. bo w pewnym stopniu my opieramy swoje poczucie własnej wartości, swoją ocenę na tym, ile mamy, jak dużo zarabiamy. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Jeszcze jedna rzecz, która jest związana właśnie z tym, że to jest relatywne, że my się adaptujemy, że trudno, no właśnie, przewidywać nam, co się stanie. Jest takie pojęcie w psychologii affective forecasting, czyli co, to takie przewidywanie swoich stanów emocjonalnych. Gdybym zadał Państwu pytanie, jak siebie oceniacie, ale byście tak szczerze odpowiedzieli, czy potraficie dobrze przewidywać to, jakie w różnych sytuacjach będziecie odczuwać emocje? Jeżeli stanie się coś pozytywnego, coś negatywnego, generalnie ludzie uważają, że są w tym dobrzy. Dlaczego? No, mają uzasadnienie, no bo siebie chyba znają, wiedzą, czego chcą, co jest dla nich ważne, co jest dla nich atrakcyjne, więc potrafią przewidzieć, jak bardzo będą szczęśliwi, jak bardzo będą nieszczęśliwi, jeżeli coś tam się wydarzy. Otóż psychologia współczesna, naukowa pokazuje, proszę Państwa, że jesteśmy w tym fatalni. My jesteśmy fatalni w rozpoznawaniu swoich przyszłych stanów emocjonalnych. Generalnie efekt polega na tym, że my przeszacowujemy te emocje, czyli wydaje nam się, że jak stanie się coś dobrego, to będziemy bardziej szczęśliwi, niż rzeczywiście jesteśmy, jak to już się wydarzy. I z drugiej strony, jeżeli nas zapytają, jak bardzo byś się czuł nieszczęśliwy, jeżeli stanie się coś złego, na przykład bardzo poważnie się rozchorujesz na jakąś długoterminową chorobę, jak bardzo będziesz nieszczęśliwy, ludzie to też przeszacowują. Na przykład jak się ludzi pyta o to, gdyby musiano cię amputować nogę, coś takiego by się wydarzyło, jak bardzo byś się czuł nieszczęśliwy. Często ludzie, jak sobie to wyobrażają o sobie, to mówią, że właśnie nie wiedzą, jak będą w ogóle żyć, że to będzie chyba koniec dla nich, tak? Oni nie wyobrażają sobie, jak się do tego mogą zaadaptować. Już wcześniej Państwu mówiłem, że my się potrafimy do tego adaptować. Ludzie się adaptują i jak mija czas, oczywiście to przechodzi przez różne fazy, to jest jasne, to nie jest tak, że mówimy, o fajnie, amputowali mi nogę. Nie, my przechodzimy przez różne fazy negatywnych emocji, złość, smutek, lęk i tak dalej, ale w końcu się adaptujemy. Jak się pyta ludzi, jak bardzo byś był szczęśliwy, gdyby się dzisiaj okazało, że wygrałeś 30 milionów w totolotka? Ludzie też przeceniają to, jak bardzo będą szczęśliwi. Wydaje mi się, że będą dużo bardziej szczęśliwi niż są. Jest mnóstwo badań, proszę Państwa, nad ludźmi, którzy kiedyś wygrali bardzo dużo pieniędzy w totolotka. Myślicie Państwo, że oni są szczęśliwi? Guzik. Mają mnóstwo problemów. Ostatnio gdzieś czytałem w gazecie, że jakiś tam dziennikarz dotarł do różnych amerykańskich koszykarzy, którzy już tam kilkanaście lat temu pokończyli kariery i byli super bogatymi ludźmi, jak te kariery kończyli. I on sprawdzał, co się z nimi teraz dzieje. Okazuje się, że są w fatalnej sytuacji, nie tylko finansowej, ale także psychicznej, czyli doświadczają bardzo jakichś takich negatywnych stanów emocjonalnych. Więc jesteśmy słabi w przewidywaniu, co to ma wspólnego z pieniędzmi, że my przeszacowujemy to, ile radości i szczęścia mogą dać nam pieniądze, które potencjalnie w przyszłości możemy zdobyć. No i właśnie totolotek, o którym przed chwilą mówiłem, myślę, że to jest dobrym właśnie przykładem i te badania, które pokazują, że ludzie to przeceniają, a kompletnie ludzie nie doceniają tego w momencie, kiedy myślą o przyszłości, jak wiele negatywnych skutków będzie miało to, że nagle weszli w posiadanie tak ogromnych sum pieniędzy. Są fajne badania kiedyś. W Polsce też był taki moment, chyba za czasów, jak był rząd pana Jerzego Buzka, że zamykano kopalnie i wręczano górnikom dosyć duże odprawy, po kilkadziesiąt tysięcy złotych. I potem ktoś, jacyś socjologowie zrobili takie badania, sprawdzali, jak ci górnicy sobie poradzili. No generalnie sobie nie poradzili. Tak? I byli właściwie w jeszcze gorszym stanie niż wtedy, kiedy musieli zrezygnować ze swojej pracy, czyli przejść na emeryturę. To można podsumować, proszę Państwa, takim bardzo prostym, ja tego wzoru nie wymyśliłem, to inni psychologowie, którzy się szczęściem zajmują. Sprawa wydaje się banalna, ale ona jest odpowiedzią na to, jak sobie tak naprawdę poradzić z tym pierwszym punktem, że my dokonujemy ocen relatywnych. Wzór na szczęście, to co posiadamy, podzielone przez to, co chcemy posiadać. Są badania pokazujące, proszę Państwa, że amerykańscy milionerzy nie są w ogóle bardziej szczęśliwi niż amerykańscy amisze, którzy żyją w ekstremalnie skromnych i prostych warunkach. Dlaczego? To jest problem mianownika, a nie licznika. My się za bardzo przywiązujemy do licznika w tym równaniu, czyli myślimy o tym, co posiadamy, co potencjalnie możemy posiadać, a za mało myślimy o tym, co chcemy, czego chcemy, jakie są nasze cele. Jeżeli licznik będzie szedł w górę, ale mianownik też będzie szedł w górę, to równanie nie będzie chciało się ruszyć z miejsca, proszę Państwa. Więc na tym polega problem. A inny problem polega na tym, że my jesteśmy tak skonstruowani psychicznie, że jak w górę rusza licznik, to mianownik za chwilę za nim podąża. Czyli ciągle się adaptujemy, przesuwamy w górę nasz poziom aspiracji. Jak ktoś, proszę Państwa, mieszka w kawalerce i myśli sobie, kurczę, jakby to było pięknie mieć trzypokojowe mieszkanie, a może nawet dwupokojowe najpierw. No ale powiedzmy, że od razu wykonuję skok do trzypów. Czyli myślę sobie tak, nie musiałbym w tym jednym pokoju i pracować, i spać, i znajomych. Jak miał trzy pokoje, mógłbym zaprosić kogoś, by do mnie przyjechał, miałby swój pokój i tak dalej. Jaki byłbym szczęśliwy. Życzymy ludziom dobrze, więc załóżmy, że zdobyli pieniądze i mają to trzypokojowe mieszkanie. Co się wtedy dzieje? Myślę sobie tak, kurczę, a jakbym miał tak domek? To by dopiero, wtedy to już bym tak super był szczęśliwy, nie? Bo wtedy to miałbym 8 pokoi, mógłbym sobie też siłownię urządzić, mógłbym sobie saunę, czyli takie myśli, tak? Jak ludzie mają już ten domek, to mówią, jakbym mieć tak jeszcze drugi w górach, tak? Nie musiałbym tam, tylko bym sobie... Zobaczcie Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Licznik ciągle nam idzie w górę, bo cele nam go popychają, czyli idzie nam w górę ten poziom aspiracji. Druga rzecz, czyli pierwsze to są oceny relatywne, nie doceniamy znaczenia innych wartości. Tak jakby wrócili na moment do tej wielkiej siódemki Layarda, tych 7 czynników, które z jego badań wydają się być powiązane ze szczęściem. Ja mówiłem o tym, że my się mocno przywiązujemy do pieniędzy, a nie myślimy o innych wartościach. Teraz pytanie, o jakich wartościach? O co tu chodzi? Jedną z rzeczy, którą robią psychologowie i taki rodzaj badań, które są w psychologii społecznej dosyć popularne, to jest próba budowania takich tak zwanych map wartości, rzeczy, które są dla ludzi wartościowe i pokazywania ich w pewnej przestrzeni, żeby zobaczyć, jakie są też relacje między tymi wartościami. To jest jedna z bardziej popularnych takich map wartości, którą psychologowie odkryli wskutek prowadzonych badań. I patrzcie Państwo, że one są podzielone według takich dwóch wymiarów, czyli wartości bardziej nastawione na zewnątrz, bardziej do wewnątrz nas, tak? Bardziej w kierunku samotranscendencji, czyli na przykład duchowość, w dół bardziej w kierunku fizycznego ja, czyli na przykład hedonizm, znaczy taka doświadczenie takiej bezpośredniej fizycznej przyjemności. Zobaczcie Państwo, gdzie są pieniądze, gdzie jest sukces finansowy. Lewy, dolny róg, tak? Czyli to, co idzie na zewnątrz i to, co jest bardziej skierowane na fizyczność. To nie wynika, proszę Państwa, z teorii. To jest skutek tego, że badamy, pytamy ludzi o to, jak oni te wartości oceniają. Popatrzcie Państwo, gdzie są wartości takie jak wspólnota, duchowość. To jest prawy górny róg. To nie tylko chodzi o to, proszę Państwa, że one są od siebie daleko. Badania także pokazują, że one są sobie przeciwstawne, że one się tak jakby nawzajem wykluczają, że jak my bardzo idziemy w kierunku sukcesu finansowego, to zaczynamy ignorować takie kwestie jak wspólnota, duchowość. Otóż, proszę Państwa, spróbuję Państwu na kilku prostych przykładach pokazać, że jeżeli coś jest naprawdę z poczuciem szczęścia mocno powiązane, to bardziej zdecydowanie są powiązane wartości związane ze wspólnotą i na przykład z duchowością niż z sukcesem finansowym. Jeżeli coś szybko podnosi poziom szczęścia to i długoterminowo przede wszystkim, to co jest w prawym górnym rogu, a nie to, co jest w lewym dolnym. A zobaczcie, dlaczego pokazuję ten wykres, bo ładnie na nim widać, że one się nawzajem wykluczają. Jest bardzo trudno je ze sobą łączyć. Jest, proszę Państwa, taka trójka bardzo inteligentnych badaczy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, którzy na ten temat też prowadzili badania. I chcę Państwu trzy prościutkie przykłady z ich badań eksperymentalnych pokazać. Zapytali ludzi, jak sądzą, kierując się własną intuicją, przeczuciem, ale także wiedzą o sobie, co mogłoby podnieść ich poczucie szczęścia? Wydawanie pieniędzy na siebie, czyli gdyby mieli pieniądze i mogliby je po prostu wydawać na siebie, coś sobie kupić. Jak mają, nie wiem, jakieś rachunki, mogliby je w końcu pospłacać, jak mają długi, mogliby je w końcu, czyli na cokolwiek, ale na siebie, przede wszystkim na siebie, lub na innych, przeznaczanie pieniędzy na innych. Nie wiem, mogę kupić komuś prezent, mogę dokonać wpłaty na cel charytatywny. I pytamy ludzi, jak myślisz, jak bardzo byłbyś szczęśliwy na jakiejś tam skali, gdybyś wydawał na siebie, gdybyś wydawał na innych, uśredniają potem te odpowiedzi w jakiejś tam dużej grupie ludzi i zobaczcie Państwo, jaka jest intuicja ludzi. Niebieski słupek wydają na siebie. Zielony wydaje na innych. Ta różnica między słupkami może nie jest bardzo duża, ale jednak niebieski słupek jest wyżej, co pokazuje, że przynajmniej na poziomie średnim intuicja ludzi jest taka, że oni oczekują, że będą bardziej szczęśliwi, jak wydadzą pieniądze na siebie. Ale co ci badacze dalej robią? Oni zaczynają to badać, czyli wychodzą poza po prostu deklaracje ludzi, poza pytanie ich, co oni sądzą, że może się stać i zaczynają badać, co się naprawdę dzieje z ich poczuciem szczęścia, jak w określony sposób wydają pieniądze. Mamy taką sytuację, że w jakimś tam czasie T1 bazowym pracownicy w pewnej firmy otrzymują premię, czyli po prostu dodatkowe pieniądze, jest rzeczywista sytuacja i ci badacze proszą tych ludzi, żeby zadeklarowali, na co te pieniądze wydadzą. Czy sądzą, że bardziej je wydadzą na siebie, a może na przykład swoim bliskim kupią za to prezenty. Po około 6-8 tygodniach, czyli mniej więcej po 2 miesiącach w czasie T2 dokonują ponownego pomiaru szczęścia i sprawdzają, na co oni wydali te pieniądze. Czyli sprawdzają, jak się wtedy kształtował ich poziom szczęścia w zależności od tego, na co wydawali pieniądze. I zobaczcie Państwo, co się działo. Tu są korelacje, czyli korelacja pokazuje, jak dwa czynniki są ze sobą powiązane. Poziom szczęścia, a wydawanie na siebie. Ujemna korelacja, zobaczcie, czyli im więcej pieniędzy wydali na siebie, tym mniejszy poziom szczęścia deklarowali. Szczęścia, a wydawanie na innych, korelacja 0,70, gdzie maksymalna to jest 1, tak? Czyli im więcej pieniędzy wydali na innych, tym więcej doświadczali szczęścia. Zobaczcie Państwo, paradoks. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jak wydamy pieniądze na siebie, to będziemy bardziej szczęśliwsi, to dane rzeczywiste pokazują, że my stajemy się szczęśliwsi, jak wydajemy na innych pieniądze, a nie na siebie. No oni to dalej eksplorowali. Ja już nie będę pokazywał innych badań, ale generalnie ten wynik się, proszę Państwa, powtarza. No jest jeszcze taki czynnik jak praca, który jest oczywiście, jak mówimy o wartościach, to jest jasne, że praca, wykonywanie pracy jest powiązane z różnymi wartościami. Jakbyśmy sobie zadali pytanie, po co my pracujemy, tak jak tu jesteśmy. No powodów jest oczywiście bardzo wiele. Tak? No, pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze, pracujemy po to, żeby coś z sobą robić, no ale pracujemy też po to, żeby się rozwijać, żeby się spotykać z innymi ludźmi, żeby realizować rozmaite cele, proszę Państwa. I teraz pytanie, jak my patrzymy na pracę, którą wykonujemy? Jeżeli działają te efekty, o których ja mówię, to niestety może być też tak, że jak wykonujemy pracę, to za bardzo koncentrujemy się na tym, jak dużo zarobimy w związku z tym pieniędzy, a za mało na tym, co ta praca rzeczywiście nam daje. Są takie badania światowe, które nazywają się World Value Survey. One polegają na tym, że ludzi w różnych krajach pyta się o różne rzeczy, na przykład o różne wartości, które są dla nich w danym momencie istotne. Ja sobie przeanalizowałem te dane, bo one są dostępne, można te bazy danych sobie ściągnąć do komputera, na różne sposoby je analizować. Ja sprawdziłem, jak to się w Polsce dla polskich respondentów zmieniało w dwóch takich fazach tego badania od roku 2005 do roku, od razu przeskoczmy, 2014. Co się zmieniło między tymi dwoma falami? Między falą niebieską wcześniejszą w latach 2005-2009, a falą późniejszą, czyli 2010-2014. To są dane tylko dla Polski. Jaka jest istota różnych wartości? Co jest dla ciebie ważne? Zobaczcie Państwo, te dwa pierwsze porównania, rodzina, przyjaciele, tam się praktycznie nic nie zmienia, czyli one rzeczywiście są na takim samym poziomie. Mamy spadek ważności, i to istotny spadek ważności różnych wartości związanych z religijnością, z duchowością. Jedyny czynnik dla tych, które ja sprawdzałem, gdzie ten poziom subiektywnej ważności wzrósł, jest praca. To jest, zobaczcie Państwo, jedyny istotny wzrost to jest praca. No i teraz oczywiście, proszę Państwa, ktoś mógłby zadać pytanie, a to jest złe, że znaczenie pracy rośnie? Otóż oczywiście, samo w sobie nie jest to złe, dlatego że tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że Państwo się z tym zgadzacie, no praca wypełnia dla nas dużo ważnych celów, tak? Nie tylko cele finansowe. Otóż problem zaczyna się wtedy i ta sprawa zaczyna dramatycznie wyglądać wtedy, jak popatrzymy na inne wskaźniki, które towarzyszą wykonywaniu przez nas pracy. Jak popatrzycie Państwo na badania dotyczące wypalenia zawodowego, to zobaczcie Państwo, że wskaźniki wypalenia zawodowego dramatycznie rosną w Polsce, w Europie, na świecie, w Stanach Zjednoczonych. Widziałem takie badania, które dla mnie są zatrważające. Badano poziom wypalenia zawodowego wśród lekarzy pierwszego kontaktu w Stanach Zjednoczonych. Jak Państwo sądzicie, gdybyście mieli zgadywać, jaki odsetek lekarzy aktywnie wykonujących tę pracę zauważa się u nich wskaźniki wypalenia zawodowego? Jaki to jest odsetek wszystkich lekarzy? Około 65%. Około 40% ma podwyższone wskaźniki depresyjności, czyli takie, które zmierzają właściwie w kierunku już zaburzenia. To jest, proszę Państwa, bardzo poważny problem, czyli okazuje się, że my wykonujemy pracę, ale dzieje się coś złego, ona się staje dla nas coraz ważniejsza, a jesteśmy coraz bardziej tą pracą wypaleni. Moja hipoteza jest taka, że to wynika z tego, że my za bardzo patrzymy na to, ile zarabiamy, kiedy będziemy więcej zarabiać, czyli patrzymy na to, jaki osiągamy w związku z tym sukces finansowy. Tu jest jeszcze jeden taki wykres, tym razem z Wielkiej Brytanii, jak dużo osób, jaki odsetek osób pracujących deklaruje doświadczanie różnych rzeczy w związku z pracą. Zobaczcie Państwo, 70% pracowników deklaruje, że doświadcza stresu w sytuacji pracy i to rośnie. Zmiana od roku 2014 do roku 2016 są 3 punkty procentowe. Doświadczanie jakiegoś rodzaju przemocy, prawdopodobnie mobbingu, to też rośnie. Poczucie przepracowania. Czyli oczywiście praca, i tu się pewnie zgadzamy, sama w sobie nie jest problemem. problemem jest zestawienie tych dwóch rzeczy, że praca jest dla nas coraz ważniejsza, ale doświadczamy coraz więcej niedobrych, nieprzyjemnych rzeczy w związku z pracą. Jeszcze raz powtórzę, moja hipoteza jest taka, że to wynika z tego, iż ludzie coraz bardziej patrzą na pracę jako źródło pozyskiwania pieniędzy i bardzo ją włączają w ten modus posiadania, o czym mówił Fromm, a mniej jako coś, co jest po prostu częścią, naturalnym elementem naszego życia i gdzie możemy też wypełniać różne inne wartości. Punkt trzeci. Pieniądze odciągają nas od wartości wspólnotowych, czyli od tego, co, jak widzieliśmy wcześniej, o czym mówiłem, pokazując tę mapę wartości i co wynika też z różnych badań, jest silnie powiązane z poczuciem szczęścia. Chcę pokazać Państwu wyniki pewnego eksperymentu, które w naszym zespole, tutaj jest też moja koleżanka z zespołu, pani Agata Gąsiorowska, jutro też o 15 będzie opowiadała o naszych badaniach, od razu Państwa zapraszam. Z naszą koleżanką jeszcze z Warszawy, Anią Kuźmińską i jeszcze jedną koleżanką ze Stanów, z Uniwersytetu Minnesota, prowadziliśmy takie badanie, taki prosty eksperyment. Ludzie zostali losowo podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa miała kontakt z pieniędzmi, ale nie wręczaliśmy, oni nie zarabiali pieniędzy, nie zarabiali, po prostu w jakiś sposób mieli z nimi kontakt. Powiedzmy, że popatrzyli przez chwilę na pieniądze, a druga grupa nie. Czyli jedna grupa widzi pieniądze, druga nie widzi. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Ludzie nie zarabiają pieniędzy, nie zdobywają, mają tylko kontakt z pieniędzmi, są wystawieni na pieniądze, a drudzy nie. I potem mówimy im tak, że docelowe zadanie tutaj w tym naszym badaniu, eksperymencie polega na tym, że zaraz tu przyjdzie inna osoba, z którą oni będą musieli odbyć debatę, dyskusję. Dostaną jakiś temat i będą z nią rozmawiać. I jest do nich prośba, żeby przygotować się do tej rozmowy, bo tam my musimy różne inne rzeczy zrobić, żeby ustawili dwa krzesła. Na jednym oni będą siedzieć, a na drugim będzie siedziała ta osoba, bo ona na razie idzie, żeby nie tracić czasu, żeby oni to przygotowali. Oni ustawiali te krzesła, wiedzieli tylko, że mają je ustawić naprzeciwko siebie, ale żadnych dodatkowych instrukcji nie było. Co myśmy, proszę Państwa, sprawdzili? W jakiej odległości od siebie oni ustawiają te krzesła? Bliżej czy dalej? Potem oni odbywali rzeczywiście te rozmowy i już po tych rozmowach jeszcze zapytaliśmy ich, jak już mieli rzeczywiście kontakt z tymi ludźmi, jak bardzo ufają tej osobie, z którą przed chwilą rozmawiali. Jaki jest ich poziom zaufania do tej osoby? Zobaczcie Państwo, co się stało. Tam, gdzie ludzie nie mieli kontaktu z pieniędzmi, średnia odległość między krzesłami to było 78 cm. Tam, gdzie mieli kontakt z pieniędzmi, średnia odległość wynosiła 90 cm. Oni te krzesła ustawiają dalej od siebie. Dokładnie taki sam wynik uzyskała nasza koleżanka ze Stanów, która parę lat wcześniej robiła w Stanach. Zobaczcie, na zupełnie innej populacji, w innej kulturze to samo badanie. Wynik był dokładnie taki sam. Sam fakt, zobaczcie, że ludzie popatrzyli na pieniądze, spowodował, że oni tak jakby szukali dystansu z inną osobą. Czyli zobaczcie, co się dzieje. To, co naprawdę daje ludziom poczucie zadowolenia, szczęścia, czyli kontakt z innymi, oni ten kontakt zrywają, odsuwają ludzi od siebie. Co się stało, jak ich zapytaliśmy, jak bardzo ufają tej osobie, z którą przed chwilą rozmawiali? Ci, którzy, to co się nazywa tam neutral condition, to są ci, którzy nie widzieli pieniędzy, to po prawej stronie, co się nazywa market condition, to są ci, którzy mieli kontakt z pieniędzmi. Oczywiście znowu, ta różnica między słupkami nie jest bardzo duża, bo w badaniach psychologicznych nigdy się bardzo dużych różnic nie obserwuje, ale ona jest systematyczna. Czyli oni nie tylko ustawiali te krzesła dalej od siebie, ale potem też deklarowali, że mają mniejsze zaufanie do ludzi. No, proszę Państwa, to są ludzie dorośli, my mamy w swoim dorobku badania z udziałem młodszych respondentów, nie wolno mi o tym mówić? Super, no to w takim razie Agata opowie o tym jutro, to zostańmy przy tym. Co to jest za efekt? Że pieniądze, proszę Państwa, tak jakby zrywają nasze relacje społeczne, upośledzają nasze relacje społeczne. Pewnie będziesz o tym też opowiadać dlaczego, okej. Okay. Ale dla nas jest ważne dzisiaj to, że relacje społeczne są niezwykle ważne dla poczucia szczęścia, a ponieważ pieniądze je w jakiś sposób pośledzają, no to jakby blokują, żeby doświadczać szczęścia. Czyli to, czego my się spodziewamy po pieniądzach, niestety nie może być przez nie wypełnione. Punkt czwarty. Opieramy poczucie własnej wartości na tym, co posiadamy, a nie na tym, kim jesteśmy. Poczucie własnej wartości, na przykład samoocena. Jak my widzimy siebie, czym jesteśmy wartościowi, czy niewartościowi. Kim tak naprawdę też w porównaniu z innymi ludźmi i w porównaniu ze sobą w przeszłości jesteśmy. Czy pieniądze, zasoby materialne, zasoby naszego posiadania są jakimś elementem samooceny? No oczywiście, że są. Pytanie tylko, w jakim stopniu one stanowią element naszej samooceny i w jakim stopniu my możemy o siebie powiedzieć, tak, jestem wartościowy, opierając to po prostu na tym, co mam, ile zarabiam, jak dużo posiadam pieniędzy. Ludzie się tym, proszę Państwa, różnią. Popatrzcie, wróćmy na moment do Fromma. piękne zdanie, jedno z najfajniejszych, jakie w jego pismach znalazłem. If I am what I have, and if I lose what I have, who then am I? Jeżeli opieram swoje poczucie własnej wartości na tym, co mam i stracę to, co mam, to kim ja wtedy jestem? No nikim właściwie, tak? Bo jak wszystko oparłem na pieniądzach, a pieniądze mi odbiorą, to co mi tak naprawdę pozostaje? No więc popatrzmy na samoocenę, na to, jak to, proszę Państwa, wygląda. Jak się bada samoocenę, to można badać też to, na czym ludzie tak naprawdę tę samoocenę, to poczucie własnej wartości opierają. I także psychologowie badają to, w jakim stopniu ludzie opierają swoją samoocenę na pieniądzach, na przykład za pomocą kilku prostych pytań. Zobaczcie, to jest wersja oryginalna anglojęzyczna. My self-esteem is influenced by how much money I make. Czyli moja samoocena jest oparta mocno na tym, jak dużo mam, ile posiadam. My self-esteem depends on having a lot of money. Czyli moja samoocena polega na tym, jak dużo mam pieniędzy. I feel bad about myself when I feel like I don't make enough money. Czyli czuję się źle, czuję się niedowartościowany, jeżeli widzę, że mam mniej pieniędzy i tak dalej. Teraz ludzie się różnią tym. Jedni się bardziej zgadzają z tymi stwierdzeniami, jedni się mniej zgadzają. I teraz jak Państwo sobie popatrzycie, czy to się przekłada na różne inne doświadczenia życiowe, to okazuje się, że się przekłada. I popatrzcie Państwo, kilka wyników. To CWS to jest oczywiście taki łączny wskaźnik tego, jak bardzo opieramy swoją samoocenę na pieniądzach. I zobaczcie Państwo, jak to koreluje. Popatrzcie na lewy górny róg. Status finansowy to jest praktycznie zerowa korelacja. Czyli zobaczcie, to w ogóle nie jest powiązane z obiektywnym statusem finansowym. Czyli i ludzie bogaci, i ludzie biedniejsi mogą opierać swoją samoocenę na tym, jak dużo mają. Czyli to jest niezwiązane z tym, jak dużo ludzie tak naprawdę mają. Ale popatrzcie na prawą stronę. Dodatnia korelacja z poczuciem, z poziomem stresu. Dodatnia korelacja z symptomami lękowymi. Ujemna korelacja z poczuciem autonomii, z tego, że to ja sam decyduję o tym, kim jestem. Poczucie wartości oparte na wyglądzie. Dodatnia korelacja, czyli im bardziej ludzie są przywiązani do pieniędzy, tym bardziej się też martwią o swój wygląd. Bo to jest wszystko... Pieniądze, okazuje się, są ludziom potrzebne do tego, żeby innym pokazać, że mają ich dużo i żeby czuć się bardziej wartościowi niż inni. Ci sami się też bardziej przywiązują do swojego wyglądu. Poczucie wartości oparte na konkurowaniu, dodatnia korelacja, czyli konkurują z innymi, żeby mieć więcej niż oni. Poczucie wartości oparte na akceptacji od innych, dodatnia korelacja. Czyli jak się mocno przywiązuje do pieniędzy i na tym opieram swoją samoocenę, to zależy mi na tym, żeby inni to zauważyli. Żeby oni powiedzieli, o jaki ty jesteś bogaty, jak ty dużo masz, jakie piękne masz mieszkanie, tak? No i zobaczcie, ogólna samoocena, ujemna korelacja. Czyli wniosek z tego jest taki, im bardziej ludzie opierają swoje poczucie wartości na pieniądzach, tym trudniej jest im zbudować wysokie poczucie własnej wartości. To jest dramat, to jest mit o Syzyfie, który pcha tę kulę na górę, ona mu ciągle spada. Oni próbują osiągnąć wysokie poczucie własnej wartości i nie mogą. Więc do jakiego dochodzą przekonania? Że mają za mało. Więc jak będą mieć więcej, to wtedy dopiero będą mieli poczucie własnej wartości. Niestety tak się nie dzieje. No i piąty element, proszę Państwa, to już powoli się zbliżam, piąty jest chyba ostatni. Wydaje nam się, że kupowanie uczyni nas szczęśliwymi, czyli na początku naszego spotkania pokazałem Państwu Marilyn Monroe, która mówiła, że no może pieniądze same z siebie szczęścia nie dają, ale kupowanie tak. Więc my w głowach możemy mieć takie oczekiwanie, że może dopiero jak coś kupimy, no to wtedy będziemy szczęśliwi. Jest taki psycholog, nasz kolega, Amerykanin Tim Kasser, który z dużą część swojego życia badawczego jako naukowca, psychologa poświęcił właśnie badaniu materializmu, tego zjawiska. Dzisiaj przed naszym spotkaniem byłem na spotkaniu tam w namiocie Tygodnika Powszechnego z panem Piotrem, redaktorem naczelnym, i on też o tym mówi, w jak dużym stopniu jesteśmy w tej chwili społeczeństwem konsumpcyjnym, jak bardzo daliśmy się przekonać, że to, co możemy mieć, to, co możemy kupić, no w jakiś sposób daje nam poczucie wolności. I on przywołał przykład, z którym ja się absolutnie zgadzam. Żałowałem, że on o tym powiedział, bo myślałem, że jako pierwszy o tym powiem. Ja też ze studentami, jak się spotykam, to podaję ten przykład. Zobaczcie Państwo, co się działo, jak się pojawił pomysł, żeby zamknąć sklepy w niedzielę. I nagle ludzie mówią, kurde, jak my mamy żyć? To co my mamy zrobić w tę niedzielę, jak nie będzie sklepów? Zobaczcie Państwo, jaki to jest duży problem. Ja nie mówię, że to nie jest problem, może dla kogoś to jest problem. Natomiast rozmiar tej debaty i rozmiar tej histerii, która za tym poszła, moim zdaniem był no, absolutnie zaskakujący. Tak? Ludzie w wielu krajach Europy Zachodniej też mają w niedzielę zamknięte sklepy i jakimś cudem żyją. funkcjonują normalnie. Tak? Jest taka praca Kassera, którą ja bardzo lubię. On kiedyś wygłosił taki wykład na pewnej konferencji dotyczącej buddyzmu, gdzie pokazywał jakby przeciwieństwa między buddyzmem a konsumpcjonizmem. Ja sobie wynotowałem z tego artykułu krótki fragment, który chciałem, żebyście przeczytali. No po prostu bardzo go lubię, nie mogłem się oprzeć temu, żeby go Państwu pokazać. W ostatnim stuleciu ludzkość doświadczyła rozprzestrzeniania się nowej kategorii wierzeń, która wykształciła się przede wszystkim w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Podobnie do innych religii w cudzysłowie, ta współczesna doktryna ma swoich kapłanów, miejsca kultu i zestaw przekonań na temat tego, czym jest pełne znaczenia życie i jak je osiągnąć. Tą nową religią jest konsumeryzm. Jego kapłanami są marketingowcy i agencje reklamowe, miejscami kultu, centra handlowe i sklepy internetowe, a system wierzeń głosi, że szczęście i sukces można osiągnąć poprzez pomnażanie bogactwa oraz nabywanie dóbr i usług dostępnych na rynku. Wystarczy się rozejrzeć, proszę Państwa, dookoła siebie, żeby się przekonać, że to jest prawda. Ja zestawię ze sobą dwa zdjęcia. Pierwsze zdjęcie, no, oczywiste, pokazuje pewną grupę ludzi, którzy są w stanie no, jakiegoś tam uniesienia duchowego, a drugie zdjęcie pokazuje inną grupę ludzi, którzy też są w stanie uniesienia duchowego. To wygląda mniej więcej tak samo. Tak? To jest tylko inny rodzaj religii, inny rodzaj kultu. Natomiast niestety z materializmu, z konsumpcjonizmu uczyniliśmy sobie jakiś rodzaj kultu, jakiś rodzaj wierzenia. Jest cały system właśnie przekonań ludzi, co się z nimi stanie, jak coś sobie kupią. No o tym cały czas w tej chwili rozmawiamy. Otóż proszę Państwa, Kasser, tak jak mówiłem, przez wiele lat prowadził badania, gdzie sprawdzał, z czym jest powiązane doświadczanie przez ludzi materializmu, czy tego silnego przekonania, że to dobra materialne uczynią im ich szczęśliwymi. Im bardziej ludzie deklarują nastawienie materialistyczne, tym zobaczcie, mają bardziej negatywną ocenę samych siebie, deklarują większą depresyjność, deklarują silniejsze odczuwanie lęku, deklarują niższą satysfakcję z życia, podejmują więcej działań ryzykownych dla zdrowia i też pojawia się u nich taki schemat kupowania kompulsywnego, czyli kupowanie staje się dla nich także pewnym sposobem rozwiązywania po prostu osobistych problemów. Także jak się z kimś pokłócę, mam problemy, to idę kupować, zamiast to rozwiązywać w inny sposób, który będzie bardziej efektywny. Materializm to przekonanie, że kupowanie może nas uczynić szczęśliwymi, jest, proszę Państwa, skorelowane z bardzo negatywnym wzorcem, takim emocjonalnym. Okazuje się, że materializm ma bardzo silną taką podbudowę lękową i neurotyczną. Więc to też niestety nie może nam przynieść szczęścia. Dlaczego tak się dzieje? Tu znowu wraca adaptacja, to o czym już dzisiaj mówiliśmy. To jest pogoń bez końca. Znaczy, jak sobie kupię jedną rzecz, to nawet jeżeli ona da mi zadowolenie, nie mówię, że kupienie sobie czegoś przyjemnego, na przykład płyty, której można posłuchać, kupienie sobie, jak ktoś lubi bardzo muzykę, mogę sobie kupić nowy gramofon, ja nie mówię, że to nie przynosi zadowolenia, przynosi. Tylko jeżeli ja wierzę w to, że to mnie uczyni długoterminowo szczęśliwym, to tak się po prostu nie stanie. Co ciekawe, proszę Państwa, dobra materialne i to coraz więcej badań w psychologii, ponieważ w psychologii wykorzystujemy coraz częściej metody takie, które nam pozwalają w cudzysłowie zajrzeć do mózgu. To są takie metody jak na przykład rezonans magnetyczny, czyli patrzymy, co się dzieje w mózgu, kiedy ludzie wykonują pewne działania, podejmują różne decyzje. Okazuje się, że dobra materialne właściwie z perspektywy naszego mózgu działają dokładnie tak samo jak różne inne używki, jak na przykład narkotyki. A jak one działają? To nie jest tak, że jak ktoś zaczyna brać narkotyki, to ta sama dawka narkotyku da mu ten sam poziom przyjemnego odczucia. No Państwo wiecie, że tę dawkę trzeba czasem zwiększać. Dlaczego? Bo mózg się adaptuje po prostu. I żeby w miarę utrzymać to samo doświadczenie, tę dawkę trzeba zwiększać. Okazuje się, że dokładnie tak samo jest, proszę Państwa, z kupowaniem. Jeżeli w to się wejdzie, jeżeli człowiek się od tego uzależni, to musi wydawać coraz więcej, musi kupować coraz więcej i musi coraz silniej budować to przekonanie, że to kupowanie właśnie będzie tym ostatecznym powodem zadowolenia. Czyli są zupełnie inne skutki w perspektywie krótkoterminowej. Jeżeli ktoś ma problem, jeżeli czegoś się boi, proszę Państwa, i się upije, czy lęk w ten sposób zostanie zlikwidowany? Tak, na moment. Tylko problem polega na tym, że problem, który generuje lęk, nie zostaje w ten sposób rozwiązany. On z jeszcze większą siłą uderza w człowieka kolejnego dnia, kiedy ten człowiek wytrzeźwieje. Dokładnie tak samo jest, proszę Państwa, z kupowaniem. Tak? Wydam pieniądze, kupię, jestem chwilowo zadowolony, wracam do domu i uderzają we mnie potężne negatywne emocje. Poczucie winy, poczucie wstydu, żal, że coś takiego zrobiłem. Długoterminowo to generuje niestety negatywne skutki. To jest, proszę Państwa, tych pięć czynników, o których chciałem dzisiaj opowiedzieć. Z czym my w takim razie zostajemy? Z czym ja Państwa zostawiam? No nie wiem, ja mówiłem, że zadaję pytanie i nie udzielę na nie odpowiedzi. Próbowałem dawać pewne sugestie, ale jak Państwo widzicie, ja będę konsekwentny, ja do końca na to pytanie jednoznacznie nie odpowiem. Natomiast chcę użyć pewnej analogii i do niej przejdę zaraz, ale nie mogłem się oprzeć, żeby nie odwołać się do jednego z moich ulubionych pisarzy, dramaturgów Szekspira. W Hamlecie pojawia się ten fragment. Rzeczy nie są dobre czy złe same w sobie, są takie, jakimi nam się wydają. To my to budujemy, to się dzieje w naszej głowie. Pieniądze są nam potrzebne do życia. Taka jest rzeczywistość, w której żyjemy, że musimy mieć pieniądze, mówiliśmy o tym na początku, no, żeby wejść na festiwal trzeba było zapłacić, żeby kupić wodę trzeba zapłacić, trzeba zarobić najpierw te pieniądze. To jest normalny element naszego życia. Tu się wszystko rozgrywa, tak jak my to interpretujemy, jakich znaczeń my temu dodajemy i temu się trzeba przyjrzeć i na koniec dam pewne wskazówki, spróbuję dać pewne wskazówki, co można zrobić w swojej głowie, żeby te pieniądze tak bardzo nas nie męczyły w sensie emocjonalnym i żeby rzeczywiście mogły nam w czymś pomóc. Ale teraz to jest ta analogia, o której chcę powiedzieć. Jakoś w ostatnim czasie z różnych powodów też trochę więcej zajmuję się takimi kwestiami jak, nie wiem, przywiązanie, miłość. W psychologii wyróżnia się bardzo różne rodzaje miłości. Na przykład jest takie rozróżnienie między miłością namiętną i taką miłością przyjacielską. I zobaczcie Państwo, jak to w cyklu relacji dwóch osób się zmienia. Namiętność gwałtownie rośnie i potem spada. Natomiast ta miłość związana z zaangażowaniem, z przywiązaniem, zobaczcie Państwo, ona sobie delikatnie rośnie, ale potem się utrzymuje. Wiele związków się rozpada dlatego, że ludzie są bardzo mocno skoncentrowani na tym elemencie związanym z namiętnością. I jak to spada, to mówią koniec relacji. Tu już nic w tej relacji nie ma, ja już nic nie czuję. Czyli jakby z różnych powodów to moglibyśmy oczywiście otworzyć nowy wykład, żeby o tym opowiadać, dlaczego tak się dzieje, ale jakoś nie dostrzegają tego, że ten element zaangażowania, przyjaźni, on bardzo powoli, ale stopniowo rośnie. Czyli zobaczcie Państwo, zupełnie inaczej to wygląda w perspektywie krótkoterminowej i w perspektywie długoterminowej. I kto nie jest w stanie przekroczyć tej perspektywy krótkoterminowej, będzie miał kłopot. Tak, jeżeli uda się ją przekroczyć, bo to jest średnie, to się dzieje praktycznie u wszystkich ludzi. Czyli na poziomie średnim tak to u wszystkich wygląda. Nie można przez całe życie, przez dziesiątki lat utrzymywać namiętności na wysokim poziomie. Nie przeżylibyście Państwo, wasz mózg by tego nie przetrzymał. Poziom dopaminy by wam zeżarł cały mózg. Tak? To musi spaść, ale ten związek będzie się trzymał na zupełnie innych wartościach. I tak samo jest z pieniędzmi. One inaczej będą działały w perspektywie krótkoterminowej, inaczej w perspektywie długoterminowej. Jak nam się uda na nie spojrzeć z perspektywy długoterminowej, to zmieni się też jakby ich wpływ na naszą emocjonalność, na nasze poczucie szczęścia. No więc proszę Państwa, trzy wskazówki, które też wynikają z różnych badań i po części o nich mówiliśmy. Jeżeli mamy pieniądze, a je mamy, to co zrobić, żeby jednak się nimi w jakiś sposób cieszyć i żeby one pomagały nam odczuwać szczęście? Pierwsza wskazówka, dziel się z innymi. Nie wydawaj pieniędzy tylko na siebie. To nie znaczy, że w ogóle nie wydawaj na siebie. Wydawaj, ale dziel się z tymi pieniędzmi z innymi. Miej poczucie, że budujesz dzięki nimi także pewien rodzaj wspólnoty. Druga wskazówka, kupuj doświadczenia zamiast rzeczy. Dostałeś premię, zarobiłeś więcej, zostały ci pieniądze. Nie kupuj kolejnej rzeczy, nie kupuj kolejnego samochodu. Nie kupuj kolejnego telefonu komórkowego. Pojedź na koncert, pojedź na festiwal, zwiedzaj, doświadczaj. Wszystkie praktycznie badania, które w tej sprawie przeprowadzono, pokazują, że kupowanie doświadczeń buduje w nas dużo bardziej pozytywne emocje niż po prostu kupowanie rzeczy. Atrakcyjność rzeczy gaśnie błyskawicznie. Chociaż krótkoterminowo wydają się niezwykle pociągające. I ostatnia wskazówka, chyba strasznie trudna. Płacz teraz, konsumuj później. Odraczaj konsumowanie. W jakiej my w tej chwili żyjemy, proszę Państwa, rzeczywistości? Przychodzicie do sklepu, podoba Wam się jakiś towar. Sprzedawca mówi, o widzi Pan jaki fajny towar? Ja mówię, no fajny. I mówię, no ale sorry, ja nie mam pieniędzy. On mówi, spokojnie, zrobimy raty. Ja mówię, ale nawet teraz nie mam czasu spłacać. Nie ma problemu, pierwsza rata za 3 miesiące. Słyszycie Państwo takie reklamy? Pierwsza rata za 3 miesiące. To jest inna sprawa, ludzie nie doceniają jakby szybkości upływu czasu. Im się wydaje, że jak za 3 miesiące mówią, o kurde, to jest tak strasznie daleko, że przez 3 miesiące nie muszę nic płacić. Te 3 miesiące przyjdą tak szybko, że nam się nawet nie wydaje, prawda? Co mówi psychologia? Odwróć ten schemat. Bądź cierpliwy. Odkładaj to na przyszłość, a nie teraz. Czyli jeżeli chcesz coś sobie kupić, to nie kupuj na raty, tylko zastosuj dokładnie odwrotny schemat, czyli na przykład gromadź pieniądze, oszczędzaj pieniądze i poczekaj, żeby to kiedyś po jakimś czasie kupić. Ja myślę, że jeden z największych problemów, jaki my mamy, on się też przekłada właśnie na nasze zachowania takie konsumenckie, finansowe, no to jest niecierpliwość. To jest potężna niecierpliwość. To mówiłem Państwu o tym, mogę podać zupełnie przez analogię inny przykład no właśnie z naszej pracy. Praca naukowa jest, wymaga potwornej cierpliwości, dlatego że to wszystko trwa. Znaczy trzeba robić te badania, trzeba to liczyć, trzeba czekać. Ludzie, którzy pracują gdzieś na, nie wiem, w laboratoriach też, gdzie robią badania na jakichś tam materiałach chemicznych na przykład i tak dalej, to czasami to są miesiące, czasami lata, żeby na coś czekać. Jak ja w tej chwili podejmuję współpracę z różnymi takimi młodymi doktorantami, to oni kompletnie nie mają cierpliwości. Jak coś nie wychodzi już zaraz, teraz, to to jest bez sensu. To już w ogóle nie ma się co jak najszybciej zrobić, jak najszybciej napisać i do przodu, i do przodu, i do przodu. Otóż no, niestety to znowu jest duży problem. I jak Państwo widzicie, to dotyczy nie tylko kwestii finansowych, ale też różnych obszarów naszego życia. I myślę, że to jest też pewna taka pokusa, który ten świat konsumpcyjny, na który świat konsumpcyjny nas wystawia. Tak? Czyli nie trzeba być cierpliwym, nie trzeba na nic czekać. Można mieć wszystko na wyciągnięcie ręki. Poziom zadłużenia Polaków, takiego konsumenckiego, rośnie w sposób nieprawdopodobny i w tej chwili badania pokazują, że grupą taką wiekową, która jest bardzo mocno zadłużona, to są ludzie w wieku tak między 19 a 25 lat, 26-7. Dlaczego? No bo bardzo mocno właśnie ci młodzi ludzie opierają swoją samoocenę na czynnikach finansowych. Telefon, ubrania i tego typu rzeczy. Nie stać ich, pożyczają pieniądze, tak? I zadłużają się coraz bardziej. W Stanach Zjednoczonych średni poziom zadłużenia na karcie kredytowej to jest 15 tysięcy dolarów. Średni. Czyli dużo pieniędzy. Jest dość popularny taki schemat, że oni nie spłacają kart, tylko biorą kolejne, żeby spłacić tamtą i jeszcze bardziej się zadłużają. Tylko wcześniej czy później windykator puka do drzwi i wtedy jest rzeczywiście problem. Myśmy to też badali, no i ja wiem, mógłbym opowiadać też o tym, jak poważne dewastacje emocjonalne taka sytuacja powoduje. Więc to nie jest całkiem tak, że sytuacja jest beznadziejna. Pewne wskazówki, jak Państwo widzicie, są. I jakby to chciał zapytać, czy ja to próbuję robić w swoim życiu, próbuję. To jest dosyć taka duża męczarnia, muszę powiedzieć, ale ja też jestem, że tak powiem, mogę siebie pokazać jako obiekt, że ja to na sobie też obserwuję, tak? W jaki sposób ta zmiana sposobu myślenia może wpływać też na czerpanie po prostu satysfakcji z życia. Proszę Państwa, no to tyle. To ja już więcej nie będę mówił. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie i chętnie teraz posłucham Państwa.